Od Dawida biegnie królewska linia genealogiczna, w której przyszedł na świat Mesjasz Izraelski, Zbawiciel Świata, Król Królów. Bóg zapowiedział Dawidowi, że jego potomek będzie wielkim królem. I ta Boża obietnica wypełniła się w jakimś stopniu w osobie syna Dawida, Salomona, ale przede wszystkim, w o wiele pełniejszym sensie, w osobie wielkiego syna Dawida, Jezusa Chrystusa. 7 rozdział 2 Księgi Samuela opisuje okoliczności, w jakich Bóg zawarł wieczne przymierze z domem Dawida. Jest to bardzo ważne, abyśmy dobrze poznali i rozważyli treść tego niezwykłego urywka Starego Testamentu. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć sens jednego z najważniejszych proroctw biblijnych, dotyczących Mesjasza, Chrystusa. Nowy Testament rozpoczyna się słowami: oto rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida. Gdy anioł Gabriel ukazał się Marii, powiedział: nie bój się, Mario, znalazłaś łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Dotrzymał obietnicy danej Dawidowi. Apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu w dniu zesłania Ducha Świętego powiedział: mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Piotr, wyjaśniając zmartwychwstanie Jezusa i zesłanie Ducha Świętego, odwoływał się do obietnicy złożonej przez Boga Dawidowi. Apostoł Paweł swój list do Rzymian rozpoczął od słów: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych, o synu swoim, potomku Dawida, według ciała. Nowy Testament, zamykając słowa, które wypowiada Jezus Chrystus: ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w waszych kościołach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. To tylko kilka z 59 referencji w Nowym Testamencie odnoszących się do Dawida. Proroctwa Starego Testamentu zapowiadające nadejście Bożego Królestwa odwołują się zawsze do przyrzeczenia danego przez Boga Dawidowi, że jego potomek zasiądzie na tronie i będzie królował na wieki. Na przykład prorok Jeremiasz woła: oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Zapowiedź królestwa Dawida, którą znajdujemy w drugiej księdze Samuela, jest zapowiedzią Królestwa Bożego, które nastanie w czasach ostatecznych. Przeczytajmy początkowe wiersze 7 rozdziału 2 Księgi Samuela. Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Pamiętamy, że po przeniesieniu stolicy państwa do Jerozolimy Dawid zamieszkał w specjalnie dla niego wybudowanej twierdzy, umiejscowionej na górze Syjon. Dawid sprowadził potem do Jerozolimy Arkę Bożą i rozpiął namiot, w którym umieścił Arkę. Pewnego dnia Dawid zaczął się zastanawiać: ja mieszkam w pałacu z drzewa cedrowego, a Arka Boża mieszka w namiocie. Tak nie może dalej być. Muszę wybudować dom Boży, świątynię. Tam będzie właściwe miejsce dla skrzyni przymierza. Dawid podzielił się swymi myślami z prorokiem Natanem. Prorok powiedział: Królu, uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, bo Pan jest z tobą. Natan pomyślał, że jest sprawą oczywistą, iż Dawid, który jest mężem Bożym, ma rację. Czyż może być szlachetniejszy zamiar niż zbudowanie świątyni Pana? I czy Bóg nie błogosławi Dawidowi we wszystkim? A jednak to nie wystarcza, że ktoś doświadcza Bożego kierownictwa, że w jego życiu widoczne jest Boże błogosławieństwo. Każda ważna decyzja podejmowana przez człowieka wierzącego, niezależnie od tego wszystkiego, co wydarzyło się w przeszłości, musi być poprzedzona rozmową z Bogiem, modlitwą, pytaniem się Pana, czy to jest właściwe, co chcę zrobić, czy jest to zgodne z Twoją wolą, to, co zamierzam. A o tym zapomnieli i Dawid, i Natan. Prorok Natan popełnił błąd. Nie zapytał o sprawę zbudowania świątyni samego Pana. I Pan przemówił do Natana. Czytamy dalej. Tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan. Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem z Egiptu synów Izraela, aż do dzisiaj. Przebywałem w namiocie albo przybytku. Bóg polecił Natanowi, by skorygował zamiary Dawida. Czy kiedykolwiek mieszkałem w jakimkolwiek budynku? Zapytał Pan. Czy prosiłem kogokolwiek, żeby wybudował mi okazałą świątynię? Nie. Bóg spotykał się ze swoim ludem w namiocie. Inaczej mówiąc, Bóg utożsamiał się ze swoim ludem. Chciał zamieszkiwać pośród swego ludu, przebywać z nim. Syn Boży, Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię właśnie po to, żeby zamieszkać pośród swego ludu. Apostoł Jan napisał, Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. W nim była cała pełnia chwały jedynego Syna Boga. W nim była pełnia łaski i prawdy. Zwrot mówiący o tym, że Słowo, które było Bogiem, stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, oznacza, że Bóg rozbił namiot, by zamieszkać z nami. Namiot ludzkiego ciała. Syn Boży stał się człowiekiem, żeby móc przebywać między nami. Przybył po to, by utożsamić się z nami, by wziąć na siebie nasze ciężary. Bóg nigdy nie pragnął i nie pragnie mieszkać w budynkach. Bóg pragnie utożsamić się ze swoim ludem. Pan tak mówił dalej do proroka Natana. Przez czas, gdy wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść mój lud, Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami, dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? A teraz przemówisz do sługi mojego Dawida. To mówi Pan zastępów. Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. Bóg przypomina Dawidowi, byłeś skromnym pasterzem, a uczyniłem cię przywódcą mojego ludu. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Tu znajdujemy Bożą ocenę Dawida. Bóg mówi o nim jako o jednym z największych ludzi żyjących na ziemi, jako o jednym z największych przywódców. Jeśli porównamy Dawida z innymi przywódcami różnych narodów w różnych czasach, to stwierdzimy, że Dawid to postać wyjątkowa. Dawid jest archetypem Chrystusa, zapowiedzią tego, który będzie panował na całej ziemi, w całym wszechświecie, na wieki. Bóg przemawia do Dawida poprzez proroka Natana. W 10 wierszu 7 rozdziału 2 Księgi Samuela znajdujemy takie dalsze słowa Pana. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Ta Boża zapowiedź jeszcze się nie wypełniła. Bóg 3000 lat temu zapowiedział, że lud izraelski zamieszka na swoim miejscu, że już się więcej nie poruszy i że ludzie nikczemni nie będą już go uciskać. To proroctwo jeszcze się nie wypełniło, choć powstało już państwo Izrael. Możemy być jednak pewni, że Boża zapowiedź zostanie spełniona i to prawdopodobnie w niedługim czasie. Dalej Bóg mówi do Dawida poprzez proroka Natana: od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że zbuduje ci dom. Bóg mówi Natanowi: przekaż Dawidowi, że to ja zbuduję mu dom. Dawid mówił: muszę zbudować dom memu Panu. A Bóg odpowiada: Dawidzie, nie jesteś w stanie zbudować dla mnie domu. Ja nie mieszkam w budynkach, ale widzę twoje szczere pragnienie, żeby coś dla mnie zrobić. Dlatego ja uczynię coś dla ciebie, zbuduję twój dom. Bóg zapowiada, że zbuduje dom Dawidowi, to znaczy, że założy dynastię, ustanowi królestwo Dawida i jego potomków. Zastanówmy się nad tym, o czym mówi tutaj Pan. Jeśli masz pragnienie, by coś czynić dla mnie, wtedy ja będę czynił wielkie rzeczy dla ciebie. My też jesteśmy z rodu królewskiego, jeśli należymy do Chrystusa. Pan pragnie nam błogosławić. Pragnie, byśmy uczestniczyli w rzeczach wielkich, które On czyni. Ale czy mamy takie samo pragnienie w sercu, jak Dawid, by służyć Bogu? By zrobić dla Niego coś cennego, coś najlepszego, co potrafimy? Bóg zapowiedział Dawidowi, że jego cielesny potomek będzie panował na wieki. Bóg przeprowadza swój plan zbawienia. Czytamy w wierszu 12 i 13. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. W przymierzu z Noem błogosławieństwo Boże przeszło na Sema, z Abrahamem zacieśniło się do dzieci Izraela. Umierający Jakub stwierdził, że nie będzie odjęte berło od Judy. Wreszcie po synańskim przymierzu obietnica dana Dawidowi zacieśnia krąg wybrańców do jego potomstwa. Z królewskiej linii Dawida narodzi się potomek, który będzie sprawował władzę na wieki. Nie chodzi tu o Salomona, syna Dawida, który zostanie jego bezpośrednim następcą. Chodzi o Chrystusa, który zasiądzie kiedyś na tronie Dawida na wieki. Anioł Gabriel zapowiedział Marii, kim będzie syn, którego urodzi. Będzie on kimś wielkim. Będzie obdarzony tytułem Syn Najwyższego, a Bóg, nasz Pan, da mu tron jego praojca, Dawida. Czytamy w 14 wierszu wspaniałe słowa żywego Boga: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Już u Żydów słowa te nabrały sensu mesjańskiego. Chrystus jest synem Dawida. Nowy Testament stwierdza to wielokrotnie. W nim słowa te nabierają najpełniejszego znaczenia. Bóg mówi: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus Chrystus powiedział Marii Magdalenie: nie dotykaj mnie, nie wstąpiłem jeszcze do ojca mego, ale idź i powiedz moim uczniom, że wstępuję do ojca mojego i ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. Bóg jest ojcem Jezusa Chrystusa, z racji tego, że Jezus jest drugą osobą trójjedynego Boga. Jezus jest jedynym Synem Boga w tym ścisłym znaczeniu tego słowa. Dlatego Jezus rozgranicza Ojciec mój i Ojciec wasz. Wszyscy wierzący, żyjący z Bogiem, również są Jego dziećmi, ale na zasadzie, mówiąc obrazowo, adopcji. Apostoł Jan pisze: tym, którzy przyjęli Jezusa, Bóg dał prawo i moc, by stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Kiedy przyjąłem Jezusa jako swego Zbawiciela, gdy uwierzyłem Mu, zaufałem, Bóg dał mi moc stania się Jego dzieckiem. W sposób unikalny więc Jezus jest jedynym Synem zrodzonym przez Boga Ojca. A dzięki wierze, poprzez powierzenie swojego życia w ręce Zbawiciela, każdy z nas może zostać dzieckiem Boga, Jego synem lub córką dzięki odrodzeniu, dzięki przyjęciu do Bożej rodziny? Czy podjąłeś już, drogi słuchaczu, decyzję, by oddać ster swojego życia Jezusowi? Czy należysz do Bożej rodziny? Czy uwierzyłeś, zaufałeś Zbawicielowi? Czy wiesz, że jesteś dzieckiem Boga? Jezus chce królować w Twoim i moim sercu. Chce nas prowadzić, chronić, uświęcać, tak żebyśmy mogli żyć z Nim na wieki, gdy zasiądzie na tronie Dawida i będzie królował nad całym światem. W tym samym wierszu, w którym znajdują się słowa „Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi Synem”, czytamy dalej: „A jeżeli zawini, będę Go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich”. Są to niezwykłe słowa, jeśli zważymy, że dotyczą Mesjasza. Jeden z komentatorów biblijnych tłumaczy je następująco. Bóg zapowiada, że kiedy na Chrystusa zostaną złożone wszystkie ludzkie winy, cały grzech ludzkości, Bóg wymierzy mu karę ciosami synów ludzkich. I tak się stało. Jezus zmarł przybity do krzyża z powodu grzechu całej ludzkości, z powodu moich i Twoich win. Jego rany stały się naszym uzdrowieniem. Jego śmierć oznacza dla nas życie. Prorok Izajasz tak pisał o Chrystusie na 600 lat przed Jego przyjściem na ziemię. On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Tak, z perspektywy kilku tysięcy lat możemy być pewni, że to opis postaci Jezusa Chrystusa. To On został ukarany z powodu naszych win. Wypełniły się słowa proroctwa zawarte w drugiej księdze Samuela. Będę karcił Go rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Z powodu naszych win, moich i Twoich, Jezus musiał umrzeć, przybity do krzyża. Jego śmierć przynosi nam usprawiedliwienie. Trzeba nam tylko uwierzyć. Uwierzyć w Jego zbawienne dzieło i zaufać Mu, zmartwychwstałemu Panu. Bóg przekazał prorokowi Natanowi jeszcze dalsze słowa dotyczące potomka Dawida, który będzie Mesjaszem, królem już na zawsze. Przeczytajmy 15 wiersz. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. Bóg odtrącił Saula z powodu jego nieposłuszeństwa. Teraz Pan przyrzeka Dawidowi, że poprowadzi linię królewską Dawida aż do końca, że będzie strzegł potomków Dawida mimo ich błędów, aż przyjdzie na świat Mesjasz. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Czytamy w 16 wierszu. W psalmie 89 znajdujemy takie słowa. Łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej. Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi. Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede mną, jak księżyc ustanowiony na wieki, wierny świadek na niebie, jak księżyc ustanowiony na wieki. Naukowcy po zbadaniu kamieni przywiezionych przez astronautów z Księżyca stwierdzili, że świat liczy sobie 3 do 5 miliardów lat. To niewyobrażalnie długi okres czasu. W psalmie 89 znajdujemy słowa, że tron Dawida będzie ustanowiony przez Boga na wieki, tak jak Bóg stworzył księżyc, słońce i cały wszechświat. Bóg zawarł przymierze z Dawidem i tego przymierza nie zerwie wielki Syn Dawida i Syn Boży, Jezus Chrystus, będzie panował nad wszechświatem na wieki. Prorok Natan przekazał Dawidowi wszystkie słowa wypowiedziane przez Boga. Dalej czytamy: zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem przemówił Natan do Dawida. Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił: kimże ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale to było jeszcze za mało w Twoich oczach, Panie mój, Boże, bo dałeś zapowiedź tyczącą domu sługi swego na daleką przyszłość, do końca ludzkich pokoleń. Panie mój, Boże, Dawid jest poruszony. Izraelici oczekiwali na Mesjasza. Miał on narodzić się z kobiety, miał być potomkiem Abrahama, miał wywodzić się z plemienia Judy, a teraz Dawid dowiaduje się, że będzie on jego potomkiem. Dawid jest poruszony, czuje się niegodny, czuje się też zaszczycony takim Bożym wyborem. Zwraca się do Boga: Panie mój Boże, cóż więcej może powiedzieć do Ciebie Dawid? Ty sam znasz swego sługę, Panie mój Boże. Dawid wie, że nie zasłużył sobie na to, by to właśnie jego Bóg wybrał na króla Izraela i na przodka Mesjasza. Wie, że jest grzesznikiem, ale Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Drogi przyjacielu, nikt z nas nie jest godny, by być wybranym przez Boga. Bóg ze swojej cudownej, niezrozumiałej łaski posłał do nas swego jedynego Syna, żeby nas odkupić, wyrwać ze stanu duchowej śmierci. I to z Bożej łaski dzieje się pośród nas wiele wspaniałych rzeczy, nie dzięki naszym zasługom. To On jest jedynie dobry. To On jest cudowny, miłosierny. Powinniśmy Go wielbić i chwalić Jego imię, tak jak czynił to Dawid. Pan dobry jest. Błogosławiony ten, kto Mu ufa.